prosi o pomoc prawną, bo gdzieś tam burmistrz aż umiera z chęci wbudowania hipermarketu, to po prostu dostają taką pomoc prawną. A okazuje się, że jest to dość proste, bo trzeba punkt po punkcie sprawdzać procedurę wydawania takiego pozwolenia. Na przykład teraz sprawa, która się rozegrała w mieście o nazwie Hajnówka. Jest to ciekawe miasto, kilkanaście tysięcy mieszkańców, pół na pół katolicy i prawosławni w samym mieście, bo w gminie jest przewaga prawosławnych. No i co się stało? Zgłosiła się firma polska, notabene gdzieś tam z Wielkopolski, ale wiadomo, że ta firma jest reprezentantem, jak nam się udało według wszelkiego prawdopodobieństwa ustalić, firmy Kaufland. I chcieli taką pokrętną decyzję pozwolenia na budowę, że oni otwierają tylko 2000 metrów powierzchni handlowej, a tam 8 czy ile tysięcy metrów powierzchni magazynowej. Co jest oczywiste ominięcie, czy próba ominięcia ustawy, właśnie tej przeciwko hipermarketom. No i burmistrz od razu podpisał im pozwolenie na budowę, ale co się okazało? A ogłoszenie gdzie? Było w Urzędzie Miasta, wisiało, nie wisiało. A w prasie było dane ogłoszenie? Było, ale 3 dni po podpisaniu decyzji, czyli 3 dni po przetargu. No i na bazie błędów, które zostały popełnione przez burmistrza, no ten przetarg musiał być unieważniony, bo on nie został przeprowadzony zgodnie po prostu z elementarnymi wymogami prawa, bo tam określone wymogi są i trzeba ich przestrzegać. I przy większości sprawdzenia takich procedur wydawania decyzji pozwoleń okazuje się, że jest po prostu łamane prawo i to stanowi podstawę do, mówiąc krótko, storpedowania takiej decyzji. A co się stało w Hajnówce? No mówiąc krótko, lokalna społeczność się zdenerwowała, bo Rada Miasta uchwaliła uchwałę, że w ogóle na terenie miasta Hajnówki nie wolno wydać pozwolenia na budowę obiektu o powierzchni większej niż 400 metrów. I koniec tematu. Już burmistrz na przyszłość też nic zrobić nie może, a rzecz w tym, że nie jest to proste wśród społeczności, które no nie są jednolite, a akurat okazuje się, że w tym temacie są. I teraz nasze środowisko kupieckie przedsiębiorców no musi po prostu znać prawo, musi się zapoznawać z prawem, musi zadać sobie ten wysiłek i trud, żeby te formalności związane z wydawaniem pozwoleń na budowę znać, punkt po punkcie sprawdzać, czy nie jest łamane prawo, bo ono daje duże możliwości. Druga sprawa, trzeba jednak wyłaniać pewne organizacje kompetencji, autorytetu, tak jak to wspominał ten pan Niemiec, pan z Niemiec, ten głos z Niemiec, które przyznają, cała inwestycja tych ludzi to jest ich rzetelność, ten znak jakości, że ten towar jest rzeczywiście wartościowy. No w Polsce muszą to być organizacje, które sprawdzają takie raporty fałszywki zlecane przez zarządy miast i gmin i po prostu różne rzeczy. I okazuje się, że skutecznie można się naprawdę bronić, a i z opinią publiczną jest już trochę inaczej niż się myśli. Bo to, co tutaj zostało wspomniane, prezydent miasta Suwał zlecił badania opinii publicznej, które brzmiały mniej więcej tak. Młody chłopaku, czy chcesz się spotkać z piękną dziewczyną? I na tak sformułowane pytanie właściwie wszyscy powinni w oczywisty sposób odpowiedzieć tak. Bo tam uczniowie latali z taką ankietą i zadawali pytanie, czy chcesz, żeby w Suwałkach powstawały piękne, duże sklepy. I co się okazało? 40% ankietowanych odpowiedziało nie. I to jest właśnie fenomen tej ankiety po prostu w Suwałkach, że mimo tak sugestywnego pytania, mimo już nastroje społeczne są do tego stopnia po prostu przesunięte, społeczeństwo dostrzega wady i te wszystkie formy łamania prawa i oszukiwania ludzi, które się po prostu z problemem hipermarketów wiążą. Też należy odróżniać badanie opinii publicznej od oszukiwania opinii publicznej, bo na przykład na powiedzmy sformułowane pytanie, czy do młodych chłopaków, czy chcesz na przykład poznać piękną młodą dziewczynę, no większość odpowie tak, ale jeżeli się doda, że ale ona ma wredny charakter i jeszcze tam jakieś powiedzmy sobie inne wady, czy jest jakąś tam oszustką, czy złodziejską, no to już 90% powie, że po prostu nie chce jej znać. I to tak jak z hipermarketami. Opinią publiczną można manipulować, ale okazuje się, że w Polsce ta opinia coraz jakby mniej się daje manipulować. I to jest bardzo pozytywny fakt.
Dziękujemy. Pan Jarosław Wąsalski.
Dziękuję.
Mam taki jawny przykład. My w Poznaniu po prostu działamy tak dość systematycznie i krok po kroku. No i śledzimy tą sytuację, jaka ma miejsce. To, co już oczywiście istnieje, to istnieje. No, cieszymy się, jak ktoś kończy swój bieg i tak przypadek tutaj, powiedzmy sobie, firmy TTW, mogę o tym mówić, bo tej firmy już nie ma w Poznaniu, gdzie pozostała po niej hala i problem, bo oczywiście dość tutaj często wymieniana firma Kaufland z chęcią, prawda, w ten obiekt weszłaby, no i oczywiście weszła, tylko cały czas jakby jest w sporze z osiedlem, powiedzmy z Radą Osiedla, czy z kierownictwem osiedla, w sporze z Zrzeszeniem Handlu, z Wielkopolską Izbą Przemysłową Handlową, w sporze z wojewodą, który zakazał, powiedzmy sobie, powiedzmy przeinaczenia tegoż obiektu na handel spożywczy, dubiąc sobie w środku po prostu, czyli inaczej robiąc swoje, ma za nic pewnego rodzaju decyzje, które zapadły na szczeblach tej, powiedzmy, władzy administracyjnej. No okazuje się, że korzenie są zupełnie gdzie indziej, że już, powiedzmy sobie, te pierwsze zezwolenie na ten obiekt, bo był TTW, to była firma, powiedzmy, dom i ogród handlująca materiałami do upiększania mieszkań, tak w skrócie mówiąc. No to już, powiedzmy, w tym zaraniu wydania tego zezwolenia były błędy. Okazuje się, że teren nie był przeznaczony pod handel, ale pod usługi. No i teraz sprawa trafiła przez nasze tutaj działania do głównego inspektora nadzoru budowlanego, czy jak to się to nazywa w tej chwili, ta instytucja, nie powiem dokładnie. No mam przed sobą dokumenty, które świadczą o tym, że walka trwa. Powiem szczerze, że w związku z tym, że w Poznaniu wprowadzono taką zasadę, że wszystko wyrzucamy poza trzecią ramę, to jest daleko od centrum i tak dalej, no firmy próbują, i to też trzeba na to uważać, próbują jakoś zagospodarować obiekty, które gdzieś tam istnieją, powiedzmy sobie, przerobić je, coś tam pokombinować i tutaj Wydział Urbanistyki jest pod ciągłym naciskiem. Pilnujemy tego, sprzeciwiamy się temu, śledzimy tę sytuację, nie pozwalamy na to. No myślę, że powoli może i przyjdzie czas, że będziemy wypychać te obiekty, jest to takie nasze marzenie, trochę za Poznań. No być może, że jest jeszcze jakiś czas na to, ale do tego w końcu zmierzamy. Myślę, że jakieś połączenie sił tych organizacji w Poznaniu pozwoliło na to, że mówimy jednym głosem, mimo że troszeczkę się inaczej nazywamy, nie zwalczamy się, próbujemy iść do jednego celu i to już jakoś tak jest wtedy sprawniej i ta władza widzi, że mówimy tym o jednej sprawie, jednym głosem. Polecam to tutaj kupcom handlowcom, ponieważ to są te małe kroki do przodu. Na pewno nie zjednoczymy od razu wszystkich kupców w Polsce, bo każdy ma jeszcze i wierzy w to, że przetrwa, że przeżyje, że sąsiad padnie. Ale za chwileczkę być może, że sporo nowych ludzi zapuka do drzwi tutaj, powiedzmy sobie, i izby, i naszej wspólnej takiej organizacji, czego sobie byśmy życzyli jak najszybciej.
Znaczy, ja jeszcze chciałem dodać tutaj do tych wypowiedzi Jarka i Rafała, że jak bardzo ważna jest informacja tutaj w tym wypadku. My musimy mieć w każdym urzędzie, w każdej gminie swoją życzliwą osobę, która przynajmniej zawiadomi nas o tym, że taki proces istnieje, że proces powstał związany z przygotowaniem chociażby nowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy ewentualnie wydania już konkretnej decyzji administracyjnej dotyczącej właśnie sklepu wielkopowierzchniowego. Gdybyśmy mieli wcześniej te po prostu informacje, można byłoby na pole zadziałać. Nie zawsze po prostu kupcy, handlowcy, przedsiębiorcy rozumieją te sprawy, że zgodnie po prostu z prawem administracyjnym są terminy na to. Niestety, jeśli termin upłynie, nic nie możemy zrobić. Oczywiście ja tu się cieszę, że kolega Rafał znajduje pewne kruczki prawne, które umożliwiają w pewnym momencie zahamować, zatrzymać obiekt wielkopowierzchniowy, który rzeczywiście będzie w danej chwili niszczył nas, polskich handlowców, ale to jest tylko sprawa powiedzmy, no, pojedyncza i ja myślę, że raczej trzeba się nastawić na pełną informację. Dlatego tu apeluję do słuchaczy, do handlowców o to, żeby te informacje po prostu przekazywać przynajmniej do jednego centrum, które teraz stworzyliśmy. Strona internetowa www.kph.pl. Proszę przekazywać informacje, że coś takiego ma miejsce. Będziemy po prostu walczyć, będziemy pomagać. No, podobna sytuacja z, powiedzmy, z tą ekspansją firmy Kaufland w całej Polsce. Po prostu ta firma jest w tej chwili na terenie Polski, no, najbardziej rewolucyjna, najbardziej po prostu widoczna wszędzie i przyznam szczerze, że chyba najbardziej, powiedzmy, dotknięta z naszej strony uwagami, no i zatrzymywaniami kolejnych pozwoleń. To samo się stało i w Skierniewicach, gdzie po prostu pewnych rzeczy ta firma nie dotrzymała, chciała wybudować obiekt większy, aniżeli po prostu planowała już w warunkach zagospodarowania przestrzennego.
10 minut po godzinie pierwszej dzisiejszej nocy kontynuujemy temat wczorajszych rozmów niedokończonych. Jaki wpływ na polski handel mają sieci zagraniczne? Rozmawiamy z panami Zygmuntem Jakimowiczem, panem Janem Rakowskim oraz panem Jarosławem Wąsalskim i Rafałem Modzelewskim. Ale nim będziemy kontynuować naszą nocną dyskusję, posłuchajmy kilku taktów muzyki. Jaki wpływ mają sieci zagraniczne na handel polski? O tym rozmawiamy dzisiejszej nocy. Jest kwadrans po godzinie pierwszej. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy reprezentują różne kongregacje izb przemysłowo-handlowych. Wśród są to panowie Zygmunt Jakimowicz, Jan Rakowski, Jarosław Wącalski i Rafał Modzelewski. Rozmawiamy i odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dalej nie jestem.
Oczywiście, że tak. Kto do nas telefonuje?
Stanisław z Gorzaniona.
Słuchamy pana.
No ja chciałem coś takiego powiedzieć, że w 1981 roku pamiętam taką wypowiedź pana Gorenka, że handel w rękach polskich to jest nieporozumienie dziejowe.
Tak.
No i a jeszcze, przepraszam, jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć. Jak pan Greco w biurze pracowałem, nie? I był taki czas, że trzeba było instytut szukać strategicznych tych inwestorów. Pojechał do Japonii, miał umowę z Sony podpisać. A to Japończycy mówi, że tylko jedno pytanie. I pan powie, jak to możliwe, żeby Europa Zachodnia ze wszystkich śmieci się wyczyściła. Niech pan powie, kto w tej Polsce rządzi? No i za głowę się łapali. Jak tak może być?
No, dlatego też, proszę pana, więcej wysiłku musimy włożyć to, aby Polacy potrafili dobrze rządzić tymi zasobami i tymi bogactwami naturalnymi, które posiadają, a posiadamy ogromny potencjał dobrych i wykwalifikowanych osób.
To się zgadza. Tylko, że trzeba mieć Sejm, rząd i to, żeby to był nasz. To nie jest nasz. I to jest właśnie problem.
Dlatego też jest problem, abyśmy my tworzyli władzę, jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą, od szczebla już powiatowego, gminnego, poprzez szczebel parlamentarny. Dziękuję panu za telefon. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. I bardzo prosimy o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi naszych gości. Pan Rafał Modzelewski.
To znaczy, to jest znowu, powiedzmy sobie, taki problem, że każda władza, jakakolwiek by nie była, to ona musi czuć na sobie kontrolę społeczną. Bo w momencie, kiedy jakaś władza, i to obojętne, czy to jest na szczeblu, nie wiem, gminy, powiatu, miasta, czy kraju, nie czuje, że jej po prostu ktoś na ręce patrzy, to zaczyna różne breverie wyprawiać. I myślę, że powiedzmy sobie, władze się zmienią, ale to znowu nie daje gwarancji, że te nowe władze po prostu też nie ulegną tym pokusom korupcyjnym. Tu wydaje się, że rzecz zahacza także po prostu o pewne słabe strony natury ludzkiej, a co temu przeciwdziała? Skuteczne mechanizmy kontroli społecznej. Jeżeli ktokolwiek by nie był tam wójtem, burmistrzem, nie zasiadał w radzie, jeżeli będzie wiedział, że ci wyborcy, że ci obywatele, oni po prostu będą sprawdzać to, co robi, będą to rozliczać, że są to organizacje przedsiębiorców, kupieckie, które potrafią pilnować, zadawać pytania, co się dzieje, czy decyzje są podejmowane zgodnie z prawem, co się dzieje z budżetem gminy. Więc stwarza to po prostu tą demokratyczną kontrolę, która jest po prostu warunkiem tego, że tej korupcji nie ma albo jej jest jak najmniej. Natomiast w realiach polskich wydaje się, że ciągle jeszcze jest sens apelowania o właśnie taką postawę, bo te 50 lat komunizmu, ono zostawiło właśnie spore spustoszenie i generalnie ludzie są przyzwyczajeni, że a najlepiej to być biernym, nic nie robić, a ktoś coś powinien zrobić za nich. Jakaś władza, jakieś tam inne, nie wiem, tajemnicze siły i w ogóle ta pewna atomizacja społeczeństwa, to o co cały czas tutaj apelujemy, co tyle razy koledzy podnosili, że kupcy muszą się po prostu łączyć.
Rzeczywiście handel w polskich rękach to nieporozumienie.
Z tym, że na szczęście ta mentalność społeczna się zmienia i to po prostu obserwujemy na naszym terenie, a także w kraju. Ona naprawdę szybko zmienia się in plus, a czy chcemy, czy nie, to sytuacja w kraju i tak zmierza do przesilenia. Bo z wielu względów po prostu to, co było, co jest do tej pory, czy jest w tej chwili, no nie może trwać. To znaczy myślę, że pan doskonale zdaje sobie sprawę, że Polska jest najbardziej zadłużonym krajem świata, a żeby tylko zdobyć pieniądze na najpilniejsze wydatki budżetu, rząd w ubiegłym roku musiał się zadłużyć na 11 miliardów dolarów, no przecież bez końca tak nie można. Musi nastąpić głęboka systemowa zmiana polityki, no i tyle w tym temacie.
Czy rzeczywiście handel w polskich rękach to nieporozumienie, raczej obecność panów, jak również telefony naszych słuchaczy zaprzeczają tej tezie? Co sądzi na ten temat pan Jan Rakowski?
Znaczy absolutnie jestem przeciwny temu. Handel w polskich rękach to jest normalność i to po prostu o to musimy walczyć. Przede wszystkim handel jest siłą napędową gospodarki, jej krwiobiegiem. I jest taka znana po prostu wszystkim przypowieść, można powiedzieć, że jeden gram handlu jest więcej wart niż jeden kilogram produkcji. To jest prawda oczywista i myślę, że o to musimy walczyć. Natomiast nie wiem, czy akurat pan Geremek coś takiego powiedział, no jeśli pan tak sądzi, pan, który nam jako słuchacz przedstawił, być może gdzieś to po prostu przeczytał. Myślę, że to jest nieporozumienie, że politycy wypowiadają się w taki sposób, jeśli się wypowiadają. My musimy walczyć o polski handel po to, żeby po prostu nasza produkcja przetrwała i żeby istniała po prostu jeszcze polska przedsiębiorczość.
I jeszcze prosimy, pan Zygmunt Jakimowicz.
Rzeczywiście, ja nie, może przeoczyłem, czy nie rozsłyszałem to, co powiedział słuchacz, ale na naszym przykładzie białostockim, kiedy w 98 roku nieszczęśliwie wprowadzano przepisy o przekraczaniu granicy przez cudzoziemców, właśnie minister Geremek i Jan Tomasz minister Tomaszewski tak się ochoczo przysłużyli temu, żeby jak najszybciej wprowadzić przepis ten o przekraczaniu, że spowodowało to naszą determinację, nasz bunt przeciwko temu i blokowanie granicy. Myśmy w tamtym okresie pokazali, że nie wolno tak postępować i zresztą przyznano nam w zupełności rację. Co z tego? Polska straciła około 3 miliardów dolarów tylko na tym jednym wprowadzeniu tego przepisu, który nie musiał być w tym czasie przeprowadzony.
I konsekwencją tego była też likwidacja drobnych zakładów przemysłowych, które dawały...
Oczywiście, ale no cofnięcie przynajmniej o 2 lata naszego rozwoju.
Dziękuję bardzo. Kolejny słuchacz jest już na naszej antenie. Bardzo prosimy, kto tym razem się rozgoni. Na wieki wieków, amen.
Witamy się prowadzącego i wszystkich panów obecnych.
Szczęść Boże, kto do nas telefonuje?
A telefon Łodzi.
Słuchamy, jak brzmi pani imię?
Wiktoria. Ale mnie wszyscy to znają, dlatego i potem się ciągle śmieją, że mnie ciągle słyszeli. Ja bym chciała zwrócić uwagę na kilka takich drobnych spraw. Po prostu patrząc na billboardy, które są w mieście, to pisze kura mrożona, kilogram złoty 99, mielone 4 złote kilogram. Więc co to za dobre wyroby mogą być, które tyle kosztują? Po prostu jest to wielkie pytanie. Na przykład ludzie lubią kupować te wielkie takie butelki z sokami, to się z taką wodą kolorową, słodzone aspartamem. Malusieńkie litereczki, które bardzo trudno przeczytać. Nikt nie patrzy, to kiedyś używano dla diabetyków ten środek, zamiast cukru w różnych tam budyniach czy kisielach, a to jest podobno rakotwórcze. Tak samo jak słyszałam o tej żywności radioaktywnie jakoś takie utrwalanej.
To jest tutaj nam jeden z naszych rozmówców mówił na ten temat.
Ja wiem, ale...
Pani Jadwigo, to też niska cena świadczy o niskiej jakości w tych sklepach, ale... dlatego nie należy z nich korzystać.
Ojcze, to ja nie chodzę, ja prawie wcale nie chodzę, ale ja to po prostu mówię. O radioaktywne. Ja przed 73 rokiem pracowałam na Politechnice w Łodzi. I pamiętam, że u profesora Krą właśnie wtedy opracowywano taką metodę radioaktywnej jakiejś takiej właśnie utrwalania żywności. Przed 73 rokiem. Może wartałoby jakoś w jakiś sposób trafić za tym, na czym to polegało.
Dziękuję pani za telefon.
Dobrze, a ja bym chciała powiedzieć, Polacy, bądźmy Polakami. Nie cieszmy się, że do marketu jedzie bezpłatny autobus i nie kupujmy w markecie unijne śmiecie. A teraz się pożegnam. Dobranoc.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Słuchamy.
Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta dobra, zdrowa żywność, która pojawia się bardzo często bezpośrednio od producenta na targowiskach w niedługim czasie, biorąc pod uwagę przepisy unijne, też przestanie istnieć na targowiskach i bazarach, dlatego że przepisy nie pozwolą po prostu jej sprzedawać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to nowelizacja ustawy o opłatach lokalnych 30 października ubiegłego roku daje możliwości samorządom nakładania opłat targowych nawet na stałe obiekty handlowe na targowiskach, czyli cóż, handlowcy będą musieli się też zwinąć. To właśnie jest pomoc dla małych przedsiębiorców. Więc tu, gdzie była jeszcze jedyna ostoja tego trwałego, dobrego towaru, gdzie można było to nabyć na targowiskach, być może, że w niedługim czasie, jeśli samorządy zaczną korzystać ze swoich uprawnień, może też zniknąć. Ja tutaj bym apelował do samorządów o rozwagę i przemyślenia w tej sprawie.
Myślę, że należy dać jakieś dobre porównanie właśnie także z myślą o samorządach, żeby po prostu zrozumiały znaczenie handlu. Myślę, że to jest trochę tak jak w organizmach ludzkich. W płucach może być powietrze, w przewodzie pokarmowym może być pokarm, ale nadal organizm nie działa, bo musi jeszcze krążyć krwiobieg. Niestety krwiobiegiem gospodarki jest handel. Wymiana towarów między dostawcami, producentami, klientami, konsumentami dokonuje się przez handel. Utrata handlu w znaczeniu strategicznym, przejęcie większości obrotu handlu przez zagraniczne koncerny handlowe realizujące własne interesy, a nie interesy gospodarki tego kraju, oznacza katastrofę, z której nie będzie się po prostu prosto podnieść. A jeszcze naprawdę jest pora, żeby temu przeciwdziałać. Wprawdzie gorzej to wygląda w wielkich miastach, gdzie sumarycznie hypermarkety przejęły około 50% obrotów handlu. Trochę lepiej wygląda w skali kraju, bo właśnie w tej chwili jest etap ich inwazji na mniejsze miasta. Na mniejsze miasta, dawne wojewódzkie, na miasta po prostu powiatowe, to co chodzi po prostu Kaufland, ale już naprawdę można to zablokować, choćby w oparciu o istniejące już w tej chwili regulacje prawne. Dlatego trzeba się zwrócić z gorącym apelem, który był zawarty właśnie w ostatnich słowach tej pani, która dzwoniła z Łodzi, że Polacy, no po prostu zastanówcie się, co robicie. Popierajcie polski handel i to jest gorący apel do samorządowców, do wójtów, do burmistrzów, do społeczeństw, bo też lokalnych, bo też funkcjonuje też jako pozostałość tych 50 lat komunizmu. Zwróćcie Państwo uwagę, że starano społeczeństwu się wpoić pogardliwy stosunek do ludzi, którzy zajmują się działalnością gospodarczą. Jakich słów używano? Badylarz, badylarka, handlarz, handlara. To były określenia po prostu pogardliwe, a byli to ludzie, którzy w gruncie rzeczy już w czasach Gierkowskich, które ja dość dobrze pamiętam, dostarczali tak naprawdę ogromnych dochodów do budżetu miast, gmin, państwa. I problem polega na tym, to nie tak. To gospodarka, społeczeństwo to system naczyń połączonych. Ten polski kupiec, handlarz, przedsiębiorca to jest także twój interes, twoje miejsce pracy, interes twojej rodziny. I pora naprawdę uświadomić sobie strategiczne znaczenie handlu i pora po prostu zrezygnować po prostu z tych naleciałości, tych 50 milionów lat i podejmować te mądre decyzje, o które właśnie pani z Łodzi apelowała.
Słuchamy, Radio Maria.
Nie będzie zadowolony Jerzy Szczucki i Maria Zaszczewica.
Teraz i dalej.
Krzysztof z Warszawy, ja przepraszam, że ośmielam się jeszcze raz zadzwonić, ale mam, wydaje mi się, ciekawy pomysł. Chodzi o to, że panowie stwierdziliście, że istnieje ustawowy przymus opracowania analizy wpływu hipermarketu na środowisko społeczne. Czy nie można byłoby zainicjować taki ogólny proces sądowy, w którym panowie wykazali, byście, że każda zgoda na budowę hipermarketu jest w gruncie rzeczy na tej podstawie kryminalnym przestępstwem. Można byłoby po prostu w sposób ogólny udowodnić, że te hipermarkety mają taki, a nie inny wpływ na społeczeństwo, w związku z czym jak gdyby pominięcie tego wpływu, tego zgodnego wpływu na społeczeństwo jest kryminalnym przestępstwem w każdym wypadku. I można byłoby, jak gdyby na tej zasadzie, przeanalizować zasadę powołania każdego z obecnych supermarketów i na tej zasadzie unieważniać pozwolenie na budowę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Bardzo prosimy naszych gości.
Znaczy ja chciałbym się ustosunkować do tego, że po pierwsze, według nowego prawa o zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście taką prognozę każdy samorząd ma obowiązek wykonać. Ale tutaj, drogi słuchaczu, powiem tyle, że nie ma obowiązku samorząd z niej skorzystać tak do końca. Ma wykonać. Ale to nie znaczy, że jeśli prognoza będzie w jakiś sposób po prostu nawet dla niego niepomyślny, że ma jej po prostu nie przyjąć i nie wydać takiej decyzji. Także do końca to nie jest tak, powiedzmy, naszym prawem. Możemy tylko, powiedzmy, żądać od rady gminy ustosunkowania się do tego, jeśli prognoza rzeczywiście w danej chwili niszczy rynek pracy, niszczy nasze zakłady pracy, niszczy środowisko, korkuje komunikację i tak dalej. To jest jeden z takich efektów. Natomiast co do, powiedzmy, wykonania prawa, łamania prawa przez hipermarkety, no raport z NIK-u w tylu miejscach pokazał, z kwietnia oczywiście 2002, w tylu miejscach pokazał nadużycie prawa, złamanie prawa budowlanego, że się kroiło po prostu postawić wniosek nad rozbiórką wielu takich hipermarketów w Polsce. Niestety do tej pory ani żadna prokuratura, ani sądy nie podjęły takiej decyzji o rozbiórce. Ja też z niecierpliwością czekałbym na taką decyzję, tym bardziej, że naprawdę w Polsce, w okolicach Warszawy jest dziesiątki takich po prostu obiektów wielkopowierzchniowych postawionych niezgodnie, bądź też ze złamaniem prawa budowlanego, bądź też z zagospodarowania przestrzennego.
No i wiele wypadków, które dokonywały się właśnie na terenie tych nowo otwartych hipermarketów, z uszczerbkiem dla zdrowia ludzkiego, to też jest kolejny dowód na to.
Tak, to jest dokładnie.
Znaczy, jeśli mogę jeszcze...
Prosimy, prosimy.
Znaczy, jeśli jeszcze mogę w tym temacie, który po prostu poruszył słuchacz i znowu, wydaje się, że w aspekcie globalnym to jest po prostu rozwiązanie trudne, dlatego że prawo dopuszcza coś takiego jak istnienie hipermarketu. I nie wykluczamy, że gdyby to było w minimalnej ilości, bo w Białymstoku było tak, że środowiska, także kupieckie, autentycznie zgodziły się na niewielki obiekt należący do koncernu Makro Cash and Carry. Chodziło o to, żeby po prostu była pewna konkurencja, która podniesie jakość polskiego handlu. Chodziło o to, żeby wywołać tendencje konsolidacyjne polskich firm zajmujących się handlem i chodziło o to, żeby mieszkańcy miasta nie mieli argumentu, że środowiska kupieckie przedsiębiorców w nieuczciwy sposób blokują jakąś konkurencję. W każdym razie na niewielki obiekt typu Makro Cash and Carry przedsiębiorcy się zgodzili, ale na żaden inny. To, co potem władze miasta wyprawiały, to wbrew absolutnie jakiejkolwiek zgodzie i wbrew wszelkim rozsądnym argumentom. I problem polega na tym, że generalnie en bloc wydawania pozwoleń na budowę hipermarketów jako czynu kryminalnego zablokować nie można, choćby dlatego, że taka jest konstrukcja ustaw, że ustawy dopuszczają taką decyzję. Natomiast wydaje się, że w wypadku, gdzie w grę wchodzą poważne nadużycia, czy przynajmniej podejrzenie poważnych nadużyć, należy rzeczywiście twardo i konsekwentnie kierować zawiadomienia do prokuratury, nie przejmować się tendencyjnym umarzaniem, pisać zażalenia, nawet wysyłać skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich czy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, choćby dlatego, żeby ludzie, którzy łamią prawo, a ten raport nikowski, o którym wspomniałeś, widzisz, jest dobry, a ja jeszcze wiem, co z niego usunięto, choćby w temacie Białegostoku, bo to robiła delegatura NIK-u w Białymstoku. Więc całą masę faktów takich, które naprawdę powinny się kończyć wnioskami do prokuratury, usunięto między innymi dlatego, żeby nie mieli przykreśli określeni politycy, którzy wtedy sprawowali władzę w mieście. Więc ale właśnie problem polega na tym, że wszelkie czyny, fakty, gdzie rzeczywiście zachodzi podejrzenie przestępstwa, należy korzystać z tych możliwości działania, które istnieją. A właśnie na przykład bardzo ciekawe stwarza tu także Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I po prostu nie należy godzić się na przestępstwa, oczywiście te mechanizmy sitwokracji, gdzie ta prokuratura jest niechętna, że się zajmuje tym niechętnie, że trochę to tak idzie jak wyciąganie kości właśnie gdzieś tam z jelita grubego przez gardło psu, wymuszanie po prostu tych elementarnych działań właśnie, które prokuratura powinna robić sama z siebie. Myśmy na przykład w Białymstoku mieli taki przypadek, że się ukazywały znakomite artykuły prasowe, które były kwintesencją właśnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Na przykład wydając pozwolenie na budowę hipermarketu, ewidentnie złamano prawa spadkobierców do tych terenów, bo były te tereny wywłaszczone na budownictwo mieszkaniowe, potem je przekwalifikowano właśnie na hipermarket i sprzedano. A w takiej sytuacji był obowiązek powiadomienia byłych właścicieli, bo im przysługiwało prawo pierwokupu. I tam w czterech innych obszarach ewidentnie łamano prawo, a prokuratura białostocka zachowywała się jak taka małpka, która nie widzi, nie słyszy, w ogóle nie ma jej. I po prostu nie reaguje, chociaż z samych informacji prasowych miała obowiązek z miejsca wdrażać postępowanie wyjaśniające. Niemniej trzeba po prostu gnębić, pisać składek zażalenia, pisać do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Niech osoby łamiące prawo też wiedzą, że nad nimi ktoś czuwa. Bo to jest działanie właściwe.
Dziękuję za dosyć obrazowe wyjaśnienie sprawy. Panu Rafałowi Modzelewskiemu i pan Jarosław Wąsalski.
Dziękuję. Ja chciałem tylko przytoczyć, ponieważ wczoraj, to znaczy na początku audycji, użyłem takiego tutaj, powiedzmy sobie, odnośnika, iż my generalnie w Poznaniu tak mocno zorganizowaliśmy się w 95 roku. Powiem króciutko, jaka była historia. A właśnie historia dotyczyła makro. Tak śpieszyło się makro z budową, że zapomnieli, że budują się na terenie jeszcze nie ich, a już oczywiście uzyskali zezwolenie, czyli stanęły słupy, szklanki z słupami, już hala prawie była gotowa. No a ponieważ uzyskaliśmy tego rodzaju informacje od jednego z radnych, który sprzyjał po prostu nam w jakimś tam określonym stopniu, No i udało nam się po prostu to odkryć, zainteresować prasę, tudzież jakimiś pismami do, powiedzmy sobie, prezydenta miasta. Dotarło to, iż jest to zupełnie nielegalnie stawiana budowla. No szybciutko wtedy, prawda, władze miejskie, czyli właściwie ich organ taki wykonawczy jak Geopos, szybciutko sprzedał ten teren wreszcie makro, chociaż ono już stawiało tam, powiedzmy sobie, swoją halę. No, ale to, żeby, jak to się mówi, coś z tego było oficjalnie, to musieli jeszcze około, chyba wtedy pamiętam, 7 miliardów zapłacić za, powiedzmy, kolektor, który tam wodny, który przechodził i tak dalej, żeby to, jak to powiedzieć, nie odbyło się darmowo i sobie się wydawało, że nikt na tym nie zarobił. Także chcę uświadomić fakt, iż tak